pary, szeryf i środa, 27 lutego. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i technik Jan. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Euro droższe niż $1.5, ropa droższa niż $100, uncja złota prawie $1000. To dzisiejsze rynkowe rekordy. Mnoży się liczba osób zaimplikowanych w ujawnione oszustwa fiskalne z pomocą banków Liechtensteinu. Prócz Niemców są i obywatele 10 innych krajów. Polskie Ministerstwo Obrony podało, że wczoraj w Afganistanie zginęło 2 polskich żołnierzy służących w korpusie NATO. Turcja kontynuuje operację wojskową przeciw Kurdom w północnym Iraku. Bagdad potępia ją, Waszyngton domaga się ograniczenia jej w czasie. Lotnictwo izraelskie zbombardowało dziś strefę Gazy, zabijając 6 działaczy Hamasu świeżo wyszkolonych w Syrii. Prezydent Sarkozy wyruszył w podróż do Czadu i Republiki Południowej Afryki. Dziennik przygotowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim. Przeglądu prasy dokonują Anna Rzeczycka i Agnieszka Kumor. Aktualności europejskie omówi Krzysztof Rutkowski. Następnie nadamy nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej, multimedia Stefana Rigera i magazyn literacki w opracowaniu Sylwii Gibbs. A na koniec lekcje francuskiego. Tu pary szeryfi, oto wiadomości. Kurs euro ustalił się na poziomie powyżej $1.50. Baryłka ropy naftowej kosztuje dziś ponad $100, chwilowo kosztowała nawet 102. Rekord, choć nie w tak efektownych, okrągłych liczbach, pobiło też złoto. Cena za uncję wynosiła dziś $965 bez jednego, jedynego małego centa. Jeszcze pół roku temu poważni ekonomiści tłumaczyli, że przy kursie $1.40 za euro gospodarka europejska się załamie, a przy kursie $1.50 nastąpi ogólnoświatowa katastrofa. Obecnie mówi się raczej o przejściowej recesji w gospodarce amerykańskiej i przywróceniu tendencji wzrostowej w drugim półroczu. Dodajmy, że padł jeszcze dziś inny rekord. Cyna osiągnęła w Londynie cenę $18 000 za tonę. Polowanie na oszustów podatkowych korzystających z gościnności banków Liechtensteinu zatacza coraz szersze kręgi. Co najmniej 10 krajów prowadzi obecnie dochodzenia na temat roli banku LGT w Liechtensteinie w tych procederach. Odzywają się głosy domagające się od Maryńskiego Księstwa zmiany prawa bankowego lub przynajmniej ujawnienia części jego tajemnic. Afera wybuchła w Niemczech 17 lutego, a we wtorek, wczoraj prokurator w Bochum w Nadrenii Północnej, w Północnej Westfalii, Hans Ulrich Krück poinformował, że do oszustw podatkowych dokonywanych przy pomocy instytucji finansowych Liechtensteinu przyznało się już ponad 160 osób. Miały one wyprowadzić z Niemiec nielegalnie co najmniej $200 milionów. 91 z nich po przyznaniu się do winy zwróciło już do Skarbu Państwa ponad €27 milionów. Francuski minister budżetu Eric Woerth powiadomił z kolei, że dysponuje listą kilkuset osób zamieszanych w oszustwa podatkowe, które stały się możliwe dzięki właśnie gościnności Liechtensteinu. Podobną listę, na której znajdować się mają setki nazwisk, posiadają także Włosi. Śledztwa w sprawach ponad 100 podatników otworzyły władze skarbowe Stanów Zjednoczonych. Do dochodzenia energicznie przystąpiły też Szwecja, Wielka Brytania, Hiszpania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Podstawowym materiałem dowodowym w aferze są dane na temat podejrzanych kont w banku LGT, kupione przez niemiecki wywiad BND od byłego pracownika banku z Liechtensteinu za €4 miliony. Niemcy dzielą się tymi informacjami w imię unijnej współpracy fiskalnej. Według brytyjskiego dziennika Financial Times ten sam informator sprzedał rządowi w Londynie dane na temat setki brytyjskich obywateli, którzy odprowadzali nielegalnie swe pieniądze do Liechtensteinu. Według niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung w aferę może być zamieszana jeszcze jedna instytucja finansowa, mienowicie filia szwajcarskiego banku Vontobel w Liechtensteinie. Agencje prasowe przypominają, że Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD, od dawna już domagała się większej przejrzystości sektora bankowego Liechtensteinu. Na razie jedyne śledztwo, na jakie zdobyła się prokuratura w Vaduz, dotyczy, cytuję, podejrzenia ujawnienia tajemnic firmowych na korzyść zagranicy. Tu Paryż Szerifi. W Afganistanie, 3 kilometry na południowy zachód od bazy Szarana w prowincji Paktika, zginęli wczoraj dwaj polscy żołnierze. Starszy kapral Szymon Słowik i starszy szeregowy Hubert Kowalewski. Trzeci żołnierz został lekko ranny i przebywa w szpitalu w Orgun. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak podało dowództwo, polscy żołnierze wracali do bazy po misji humanitarnej wśród ludności cywilnej, gdy jeden z pojazdów konwoju, w którym się znajdowali, wjechał na minę. Obaj żołnierze zginęli na miejscu. W Afganistanie stacjonuje obecnie około 1200 polskich żołnierzy służących w ramach sił ISAF-u. Zadania polskiego kontyngentu to zapewnienie bezpieczeństwa, szkolenie afgańskich żołnierzy i policjantów oraz ochrona projektów odbudowy. Polskie wojska stacjonują w Kabulu, Bagram, przy prowincjach Balch, Gazni i Paktika oraz w Kandaharze. Armia turecka nadal prowadzi działania zbrojne w północnym Iraku przeciw partyzantce kurdyjskiej spod znaku PKK. W ciągu ostatniej doby zginęło według Ankary 77 partyzantów, 3 żołnierzy i 3 milicjantów kurdyjskich walczących po stronie rządowej. W sumie od początku akcji, w której uczestniczy kilka tysięcy żołnierzy ze wsparciem lotnictwa i czołgów, miało zginąć 230 partyzantów. Według PKK zginęło 81 żołnierzy tureckich, ale tę informację agencje uważają za wątpliwą. Armia turecka szczyci się tym, że zniszczyła całkowicie lub częściowo 312 stanowisk partyzantów, a lotnictwo i artyleria ostrzelały 523 cele. Według reporterów AFP nadgraniczna ludność kurdyjska, dotąd neutralna, chwyta za broń. Tymczasem premier Iraku, Kurd z pochodzenia, oświadczył, że przedłużenie tej operacji będzie miało straszliwe konsekwencje dla regionu. Rząd iracki potępił ją jako pogwałcenie suwerenności kraju. Przyjazd do Ankary jeszcze dzisiaj zapowiedział amerykański sekretarz obrony Robert Gates. Oświadczył on w New Delhi, gdzie przebywał z wizytą, że czas trwania podjętej przez Turcję operacji wojskowej może wynosić kilka dni lub tygodni, ale na pewno nie miesięcy. Operacjom bezpieczeństwa towarzyszyć muszą inicjatywy polityczne i ekonomiczne, mówią, mające na celu rozwiązania na dłuższą metę. Wszelako rzeczniczka Białego Domu, Dana Perino, przyznała, że Turcja ma prawo do obrony. A takim właśnie terminem Ankara tę akcję opisuje. W wyniku nalotu izraelskiego w strefie Gazy zginęło w pobliżu Khan Yunis w zbombardowanej ciężarówce 5 palestyńskich działaczy Hamasu. Reuters dodaje, że według okolicznych mieszkańców zostali oni właśnie przeszkoleni w obozach w Syrii lub Iranie, a powrócili do Gazy niedawno, korzystając z tymczasowego otwarcia granicy z Egiptem. Wskutek innego nalotu zginął działacz dżihadu w centrum strefy Gazy. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oskarża dziś Hamas w wywiadzie dla dziennika Al-Hayat, że oskarża dziś Hamas o to, że ułatwił Al-Kaidzie infiltrację strefy Gazy. Abbas wyraził przekonanie, że istnieje rodzaj porozumienia między Hamasem i Al-Kaidą.
Niemiecki minister spraw wewnętrznych Wolfgang Schäuble wezwał w środę wszystkie europejskie dzienniki do opublikowania karykatur Mahometa, tak jak uczyniła to prasa duńska w imię obrony wolności prasy i słowa. W wywiadzie dla dziennika Die Zeit niemiecki minister stwierdził, że chociaż karykatury są same w sobie żałosne, to jednak europejska prasa powinna je opublikować na znak protestu przeciwko fali przemocy, która przelewa się przez świat muzułmański w związku z publikacją owych karykatur. 17 dzienników duńskich ponownie opublikowało w połowie lutego karykatury Mahometa z bombą w turbanie na znak solidarności dziennikarskiej i wolności słowa. Akcja duńskich gazet spowodowała masowe protesty w Sudanie. W Chartumie tysiące rozjuszonych osobników, wezwanych do manifestacji przez wszystkie miejscowe organizacje islamskie, paliły duńskie i europejskie flagi oraz wzywały do zerwania przez Sudan stosunków dyplomatycznych z Danią oraz bojkotu wszelkich duńskich towarów, instytucji oraz osób. Żaden Duńczyk nie postawi stopy na sudańskiej ziemi, krzyczał prezydent Sudanu Omar el-Bashir, który wziął udział w manifestacji. Dlaczego prorok jest lżony właśnie wtedy, gdy muzułmańska krew płynie w Palestynie, w Iraku, w Afganistanie i w Bośni? Pytał retorycznie prezydent Sudanu, wzywając jednocześnie do świętej wojny przeciwko chrześcijanom i Żydom. Zebrani potrząsali transparentami, wzywającymi m.in. Bin Ladena do kolejnych ataków na niewiernych. Wedle korespondenta AFP w manifestacji wzięło udział co najmniej 20 tysięcy osób.
Tu Paryż, RFI. Pogrzeb małżonki znanego białoruskiego działacza opozycyjnego Kazulina przybrał charakter politycznej manifestacji. Ponownie Krzysztof Rutkowski.
Ponad 1000 osób uczestniczyło w Mińsku w pogrzebie żony białoruskiego opozycjonista Aleksandra Kozulina, którego reżim Łukaszenki zwolnił na 3 dni z więzienia pod presją amerykańską i europejską. Aleksander Kozulin odsiaduje w białoruskim więzieniu wyrok 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na który został skazany w roku 2006 za udział w manifestacji przeciwko Łukaszence. W pogrzebie wzięli m.in. udział ambasadorowie Stanów Zjednoczonych, Izraela, Francji, Rumunii i Szwecji oraz przedstawiciele Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi poinformowało, że wizę wjazdową otrzymał amerykański podsekretarz stanu David Kramer.
Naturalnie, jak na policyjny reżim przystało, wiza ta jest ważna dopiero od 3 marca. Tu Paryż, RFI. Prezydent Sarkozy wyruszył w kolejną afrykańską podróż. Udaje się on z wizytą oficjalną do Republiki Południowej Afryki. W świcie znalazła się m.in. Anne Lauvergeon, prezes firmy Areva, która ma tam budować 2 nowoczesne reaktory nuklearne. Po drodze jednak Sarkozy zatrzyma się w stolicy Czadu, N'Djamenie, gdzie zobaczy się z prezydentem Idrisem Deby. Ten etap podróży wzbudził poruszenie w kręgach Organizacji Obrony Praw Człowieka, gdyż po odparciu niedawnego ataku zbrojnej rebelii reżim Idrisa Deby jął prześladować wszelkie formy i wszystkich członków opozycji. W szczególności od 3 lutego zaginął ślad po 2 przywódcach opozycji parlamentarnej. Jeden to Ibni Umar Mahamat Saleh, drugi to deputowany Ngarleji Yorongar. Wczoraj władze Czadu przeniosły do aresztu domowego byłego prezydenta Lola Mahamata Chluwa, choć wcześniej twierdziły, że nic nie wiedzą o jego losach. Prezydent Sarkozy przyjął przed wyjazdem przedstawicieli Organizacji Obrony Praw Człowieka i zapowiada, że będzie żądał od prezydenta Czadu przyspieszenia procesu demokratyzacji oraz wyjaśnienia sytuacji wspomnianych osobistości. Złoży też propozycję powołania Międzynarodowej Komisji Śledczej w sprawie zaginięć. Czechy skutecznie targują się ze Stanami Zjednoczonymi o ruch bezwizowy, ale to nie w smak Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska wyraziła w środę zastrzeżenia wobec podpisanego przez Czechy i Stany Zjednoczone 2-stronnego porozumienia o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa w lotach transatlantyckich w zamian za zniesienie przez USA wiz wjazdowych dla obywateli czeskich. Johannes Leitenberger, rzecznik Komisji Europejskiej, oświadczył podczas środowej konferencji prasowej, że możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków wobec Czech, ponieważ Komisja Europejska nie może się zgodzić, by jakiekolwiek państwo członkowskie Unii Europejskiej podejmowało 2-stronne negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach, których rozstrzygnięcie podlega wspólnym decyzjom Unii Europejskiej. Rzecznik Komisji nie sprecyzował jednak, jakie kroki mogłyby być podjęte wobec Czech.
Pozostałe aktualności europejskie Krzysztof Rutkowski omówi po przeglądzie prasy. Był to dziennik, słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Dzisiejszą paryską prasę przejrzały Anna Rzeczycka i Agnieszka Kumor.
W prasie paryskiej dominują dzisiaj 3 tematy. Polemika wokół projektu Nicolas Sarkozy'ego, bezterminowego izolowania od społeczeństwa szczególnie niebezpiecznych przestępców, prawybory w Stanach Zjednoczonych i niedzielne wybory prezydenckie w Rosji. Zacznijmy od tematu trzeciego. Korespondentka Le Figaro, Laure Mandeville, odwiedziła w tych dniach redakcję pisma Courrier Woronerza, który jest organem lokalnej administracji, wychodzącym 3 razy w tygodniu w 4000 egzemplarzy i zwracającym się do inteligencji licznej w tym uniwersyteckim mieście liczącym 960 tysięcy mieszkańców. Dmitri Diakow, redaktor naczelny gazety, opowiada wysłanniczce francuskiej gazety, że jego pismo, choć powiązane z władzami regionalnymi, zawsze zachowywało orientację demokratyczną. Konflikty były częste. Kurierowi już to odcinano prąd, już to grożono wyrzuceniem z zajmowanego lokalu, już to wytaczano procesy. Redakcja potrafiła się jednak zawsze oprzeć presjom. Do 2007 roku wszystko układało się znośnie. W zasadzie nie było zakazanych tematów i można było krytykować nawet rząd i Putina. Rok temu wolność się skończyła. Dziennikarze wezwani zostali przez administrację regionalną. Jeżeli będziecie źle pisać o władzy, powiedziano im, Moskwa odetnie wam dotacje, a my nie będziemy mieli innego wyjścia, jak wam także odebrać to, co do tej pory dostawaliście. Kiedy 29 maja 2007 roku do Woronerza na manifestację opozycji przyjechał Garry Kasparow, były mistrz szachowy, Dmitrij Diakow poproszony został o niezauważanie tego wydarzenia. Cenzurą obłożone zostały także wiadomości o masowych fałszerstwach, które towarzyszyły grudniowym wyborom parlamentarnym zakończonym zwycięstwem prezydenckiej partii Jedna Rosja. Jak podkreśla redaktor naczelny Kuriera Woronerza, podobny los spotkał całą prasę rosyjską. Przed wyborami rosyjscy dziennikarze poproszeni zostali o zamknięcie ust, podsumowuje Laure Mandeville w Le Figaro. Jej redakcyjny kolega Philippe Gellier zajmuje się wyborami w innej części świata, w Stanach Zjednoczonych. Hillary Clinton, starająca się o nominację Partii Demokratycznej do rozgrywki o Biały Dom, pokazuje swe ostatnie karty. Według rachunków komentatora politycznego NBC Chucka Todda, była pierwsza dama Ameryki powinna wygrać z przewagą 58% głosów wszystkie zaplanowane jeszcze prawybory, by dogonić swego rywala Baracka Obamy. Jeśli zważyć jej skromne powodzenie w stanach Vermont, Mississippi i Karolinie Północnej, w prawyborach w Teksasie i Ohio w przyszły wtorek powinna uzyskać co najmniej 65% głosów, a następnie powtórzyć ten sukces 22 kwietnia w Pensylwanii. Harold X, jeden ze strategów jej kampanii, uważa nawet, że w przypadku porażki w Teksasie i Ohio trzeba się będzie poważnie zastanowić nad tym, czy warto kontynuować walkę. We wtorek 26 lutego Hillary Clinton i Barack Obama w klimacie wielkiego napięcia odbyli 20. i być może ostatnią już debatę prawyborów demokratycznych. Pani Clinton, uważając, że prasa amerykańska nie zajmuje się wystarczająco dokładnie przeszłością jej rywala, od kilku już dni przypuszczała na niego ostre ataki. Oskarżyła go o używanie kłamstwa na plakatach wyborczych, drwiła z jego mesjanistycznych apeli o jedność i porównała go do George'a Walkera Busha. Wiemy, czym się kończą rządy prezydenta bez doświadczenia i właściwego osądu sytuacji, powiedziała. A ponieważ nie wystarczyło to do zdestabilizowania czarnoskórego senatora z Illinois, pojawiło się zdjęcie mające go skompromitować. Internetowe pismo Drudge Report otrzymało je prawdopodobnie od otoczenia pani Clinton. Fotografia zrobiona w czasie podróży Obamy do Kenii przedstawia go ubranego w tradycyjny strój somalijski i pasuje doskonale do pogłosek rozsiewanych przez zwolenników pani senator z Nowego Jorku, według których Obama jest muzułmaninem. Jak do tej pory taktyka Hillary Clinton okazała się mało skuteczna. Jej kontrkandydat do inwestytury Partii Demokratycznej nie przestaje zdobywać nowych zwolenników w elektoracie kobiecym i wśród mało zarabiających. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych stoi więc przed nie lada zadaniem. Będzie musiała odzyskać swą popularność w klasie średniej i przekonać wyborców Obamy, że ich kandydat nie ma szans w starciu z republikanami. W przeciwnym razie będzie musiała posłuchać rady tych, którzy zalecają jej, by wycofała się z wdziękiem. O tym, że popularność prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego nie przestaje spadać, wie już cały świat. Jak pisze Paul-Henri Dulimbert w artykule wstępnym Le Figaro, w modzie stał się antysarkozizm. Prezydent jest tego świadom, ma też świadomość własnej odpowiedzialności za ten stan. Ale czy niechęć do niego obejmuje także jego politykę? Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że 3 miesiące temu rząd François Fillona przeprowadził bez większych wstrząsów reformę systemu emerytalnego w niektórych sektorach. Dotychczas wszyscy sądzili, że taka reforma jest po prostu nie do zrobienia. Od stycznia toczą się negocjacje między rządem a związkami zawodowymi na temat dogłębnej reformy kodeksu pracy i reprezentatywności związkowej. Po wyborach do rad miejskich 9 i 16 marca będzie czas, by zastanowić się nad drugim aktem reform. Ale mimo malejącej z każdym dniem popularności prezydenta, nic nie wskazuje na to, by Francja tęskniła za dawnym porządkiem, czy też bała się przyszłości. Jeżeli pod koniec kadencji prezydenta, czyli w 2012 roku, okaże się, że modernizacja kraju się udała, być może Francuzi odróżnią to, co ważne, od tego, co nieistotne i nie będą już potrzebowali być antysarkozistami. Tyle Paul-Henri Dulimbert. Ripostę na jego artykuł znajdujemy w lewicowej Libération, która atakuje Nicolas Sarkoziego za to, że próbuje on ominąć decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który postanowił, że kontrowersyjna ustawa o prewencyjnym izolowaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców, skazanych na co najmniej 15 lat, będzie obowiązywała dopiero po uchwaleniu nowego prawa, a nie przed, jak tego sobie życzą prezydent i minister sprawiedliwości pani Rashida Dati. Zdaniem wielu komentatorów, przedstawicieli lewicowej opozycji, środowiska prawniczego i części prawicowych polityków, zapowiedź Sarkoziego skierowania konfliktowej sprawy do przewodniczącego Trybunału Kasacyjnego stanowi naruszenie zasad państwa prawa. Jedną z najważniejszych reguł praworządności, podkreśla Laurent Geoffrin w Libération, jest reguła mówiąca o tym, że ustawy nie mogą działać wstecz. Jest to także zasada wpisana do Deklaracji Praw Człowieka. Czy Sarkozy, pyta ironicznie Geoffrin, zamierza zaproponować teraz rewizję tego dokumentu z 1789 roku?
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde poświęcił swój artykuł wstępny aferze oszustw podatkowych przy domniemanej współpracy banku LGT w Liechtensteinie. Raj zalatujący siarką, czytamy. Lista krajów zamieszanych w skandal wydłużyła się do 10. Prowadzone jest ostre dochodzenie. Na liście znalazło się 160 osób. Georges Pompidou twierdził, że deklaracja podatkowa to ukryte zaproszenie do fałszerstwa. Czy jednak należy zaakceptować z góry system raj podatkowych jako mniejsze zło? Pyta Le Monde i sam sobie odpowiada: w żadnym razie. Niektórzy twierdzą, że istnienie tych dogodnych dla bogatego podatnika rajskich krain przyczynia się do zmniejszania podatków. Chyba nie jest to do końca prawdą, gdyż w obecną aferę zamieszane są również kraje, w których podatki i tak już są niewysokie. Choć sprawa wydaje się ślimaczyć, Unia Europejska robi jednak postępy w kwestii fałszerstw podatkowych i tropi podejrzane konta zagraniczne. Trwa to długo, ale każda dyrektywa finansowa musi zostać przyjęta jednogłośnie. W roku 2005 27 członków Unii Europejskiej zobowiązało się do wymieniania między sobą informacji podatkowych co do kont oszczędnościowych obywateli nieposiadających stałego pobytu. Ci, którzy odmówili podania takich danych, wśród nich Luksemburg, Belgia i Austria, musieli uderzyć po kieszeni tychże właścicieli kont. Podobny kompromis wprowadziły u siebie kraje ościenne: Szwajcaria, Monako i właśnie Liechtenstein. W oczekiwaniu na rozwiązanie obecnej afery Le Monde zamieszcza obszerny reportaż z epokowego wydarzenia, uroczystego koncertu filharmoników nowojorskich pod batutą Lorina Mazela w Teatrze Wielkim w Pchenianie we wtorek 26 lutego. Jak wiadomo, władze amerykańskie traktują Koreę Północną jako jedno z ostatnich ogniw osi zła. Być może muzyka pomoże w nawiązaniu obustronnych kontaktów, których jak na razie nie uregulowała polityka. Cała sprawa możliwa była dzięki inicjatywie i pomocy finansowej japońskiej mecenas sztuki pani Yoko Nagae Cesiny. 75-letnia wdowa po włoskim biznesmenie obecna była na feniańskim koncercie. W jego programie znalazły się m.in. Symfonia z Nowego Świata Dworzaka, Amerykanin w Paryżu Gershwina, a także Arlezjanka Bizeta. Wybierając te utwory, Lorin Mazel miał nosa, pisze Jean-Jacques La Rochelle, wysłannik specjalny Le Monde w Pchenianie, obecny na tym wydarzeniu. O emocjach wśród zaproszonych gości, tudzież w szeregach aparatu partyjnego, świadczyły nie tylko rzęsiste oklaski, również niezrozumienie kodów zachodniej muzyki klasycznej, bisów, etc. i płynące stąd pewne radosne zamieszanie, jak machanie widzów do schodzących ze sceny wykonawców. Wszystkie te gesty były dowodem szczerego zainteresowania Koreańczyków obcą sobie kulturą. Nie jestem politykiem, powiedział Mazel, ale jestem wrażliwy na relacje między narodami. Oczywiście, jak donosił New York Times, występ amerykańskich filharmoników obstawiony został poważnymi warunkami. Obecni byli zagraniczni dziennikarze. Koncert był transmitowany w północno-koreańskim radiu i telewizji, ażeby mogła na tym skorzystać nie tylko garstka zaproszonych gości, ale i szersze grono słuchaczy w całym kraju. Trzeba bowiem wiedzieć, że tak zwani zwykli obywatele Korei Północnej nie mają prawa słuchać utworów napisanych po roku 1900. Po dyplomacji ping-pongowej, jak powiedział jeden z członków Rady Nadzorczej Nowojorskiej Orkiestry, nastał dziś czas dyplomacji muzycznej w oczekiwaniu na normalizację dyplomacji w ogóle.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie?
Krzysztof Rutkowski.
Komisja Europejska zaproponowała w środę Libii, zgodnie z obietnicą daną po uwolnieniu przez ten kraj bułgarskich pielęgniarek i palestyńskiego lekarza, rozpoczęcie negocjacji dotyczących wzmocnienia stosunków pomiędzy Unią Europejską i Tripoli w taki sposób, by pierwsze porozumienie ramowe zostało zawarte do końca 2008 roku. Unia Europejska, pomimo zdjęcia wszelkich sankcji wobec Libii już w roku 2004, nie zawarła z tym krajem żadnego konkretnego porozumienia o zbliżeniu lub partnerstwie z Unią Europejską, ale zobowiązała się do tego kroku w lipcu ubiegłego roku po uwolnieniu pielęgniarek oraz lekarza przetrzymywanych od 8 lat pod fałszywym zarzutem zainfekowania dzieci wirusem HIV. Pierwsze porozumienie ramowe będzie miało na celu wzmocnienie więzów politycznych, społecznych, gospodarczych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Unią Europejską i Libią. To decyzja o wielkim znaczeniu, powiedziała w środę pani Benita Ferrero-Waldner, europejski komisarz do spraw unijnych stosunków zagranicznych. Libia odgrywa zasadniczą rolę w basenie Morza Śródziemnego i w Afryce. Europejski komisarz do spraw handlu Peter Mandelson dodał, że porozumienie z Libią przewiduje w pierwszej kolejności ambitną, jak się wyraził, wymianę handlową o znaczących konsekwencjach dla obu partnerów oraz, że równolegle z poparciem, które Unia Europejska udziela Libii w jej staraniach o przyjęcie do Światowej Organizacji Handlu, obecne rozmowy będą stanowiły pierwszy i zasadniczy impuls na drodze do integracji Libii ze światowym systemem wymiany gospodarczej, powiedział komisarz Mandelson. Przyszłe porozumienie przewiduje ponadto znacznie lepszą współpracę pomiędzy Unią Europejską i Libią w zakresie współpracy energetycznej i kontrolowania fali migracyjnych. Komisja Europejska traktuje Libię jako przyszłego strategicznego partnera, dzięki któremu państwa europejskie uniezależnią się częściowo od dostaw rosyjskiego gazu oraz ropy naftowej. Projekt porozumienia ramowego studiują obecnie rozmaite komisje robocze. Następnie zostanie on przedłożony poszczególnym krajom członkowskim Unii Europejskiej. Negocjacje dwustronne rozpoczną się jednak oficjalnie dopiero po wyrażeniu na nie zgody przez europejskich ministrów spraw zagranicznych. Komisja Europejska nałożyła na Microsoft, czyli na amerykańskiego giganta informatycznego, którego prezesem jest zawsze uśmiechnięty Bill Gates, rekordowy mandat w wysokości 899 milionów euro za to, że programy produkowane przez tę firmę są zbyt zamknięte, co stanowi wykroczenie przeciwko prawom konkurencji. Firma Gatesa została już w marcu 2004 roku skazana za podobne wykroczenia na karę w wysokości 497 milionów euro, ale Microsoft się odwoływał, protestował i płacić nie chciał. Po 4 latach prawniczych przepychanek Europejski Wymiar Sprawiedliwości przyznał rację Komisji Europejskiej i Gates będzie musiał zapłacić sumę 2 razy większą. Na biednego nie trafiło. Kara jest wielka i bez precedensu, ale i tak nie wiadomo, jak zachowa się szef Microsoftu. Komisja Europejska też trzyma kolejne asy w rękawie. Szykuje mianowicie karę dla Gatesa za jego nową wersję programu Office. Ciąg dalszy nieuchronnie nastąpi.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Spotkali się w paryskim konserwatorium. Cała trójka, pianista Boris de La Roche-Lambert, skrzypek Philippe Talek i wiolonczelista Antoine Landowski, wyfrunęła w świat ze złotymi medalami. Znaleźli świętego patrona w Erneście Chausson, kompozytorze rzadko odwiedzanym, lecz wyrafinowanym wszechstronnie, przy tym uzdolnionym także do malarstwa i literatury. Młode trio Chaussona robi błyskotliwą karierę. Po pierwszej nagrodzie na konkursie Josepha Joachina mianowane zostało Rising Star w tym sezonie. sezonie i ruszyło na podbój estrad tyleż europejskich, co i nowojorskiej Carnegie Hall. Podczas szalonych dni muzyki w Nantes, trochę jeszcze stremowane, na przemian zaskakiwało skalą ekspresji i brakiem pewności siebie w triach i w pstrągu Schuberta zarejestrowanych z rozpędu dla Mirare. Nieco wcześniej trio Chausson nagrało z pasją dla tejże wytwórni stworzonej przez René Martin tria fortepianowe Ravela i właśnie Ernesta Chaussona, z którego posłuchamy drugiej części opatrzonej przypisem Szybko.
International.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
W Paryżu Robert Wilson gościł dość dawno. W roku 2004 w komedii francuskiej zrealizował bajki La Fontaine'a. Tym samym spektakl wszedł do repertuaru i grany jest każdego sezonu na dużej scenie w sali Richelieu. Samego Wilsona odnaleźliśmy natomiast w Warszawie, gdzie w ubiegły piątek, 22 lutego, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej zaprezentował światową prapremierę swego najnowszego spektaklu Rumi w mgnieniu oka. To kolejna praca amerykańskiego reżysera w Polsce. Poprzednią była Kobieta z morza, wystawiona w warszawskim Teatrze Dramatycznym. Tym razem Robert Wilson miał reżyserować w Teatrze Wielkim Fausta Charlesa Gounoda. Do końca nie wiemy, co w niej przeszkodziło. Ostatecznie Faust wróci tam pod koniec października, a tymczasem na scenie opery zabrzmiała poezja suficka. Spektakl Wilsona wpisuje się w obchody 800. rocznicy urodzin sufickiego mistyka, poety i uczonego Mevlany Jalaluddina Rumiego. Fragmenty obecnego przedstawienia pokazywane były w ubiegłym roku w Atenach. Robert Wilson zainteresował się pismami Rumiego we wczesnych latach 70., realizując w Iranie Ka Mountain and Guardenia Terrace. Spektakl grany był przez 7 dni i nocy bez przerwy. 20 lat później Amerykanin wrócił do tego poety, który zainspirował widowisko Monsters of Grace, przygotowane z kompozytorem Philipem Glassem. Ówczesne i późniejsze kontakty z muzykami ze Stambułu skierowały poszukiwania Wilsona w stronę sufickich derwiszy. Przedstawienie Rumi w mgnieniu oka rozpoczyna powolny korowód artystów-tancerzy. Balansując na granicy wytrzymałości widza, reżyser wprowadza go w inny, na poły teatralny, na poły mistyczny wymiar. Taki też będzie dalszy ciąg spektaklu, punktowany opuszczaniem ściany budynku z zapalającymi się fioletowo, biało, błękitnymi światłami okien. W miarę odsłon, niczym w otwieranych rozdziałach utworu literackiego, przekraczamy kolejne stopnie wtajemniczenia, taniec staje się intensywniejszy. Poezja czytana przez dwóch artystów na scenie, bądź płynąca z głośnika, w polskim wykonaniu pozostawiającym niestety pewien niedosyt, buduje marzycielską atmosferę złudzenia, co podkreśla użycie luster w ostatniej scenie. Chłodnym zachodnim okiem reżyser obserwuje sufickiego mistrza, którego mądrość identyfikuje z ufnością i prostotą dziecka. W spektaklach Wilsona nie ma miejsca na indywidualną grę aktorską. Kto szuka teatralnej emocji, wyjdzie rozczarowany. Światłem, intensywnym kolorem, powolnym, niemal niezauważalnym działaniem scenicznym reżyser spiętrza wrażenia estetyczne. Teatralność rodzi się z wizualnego doświadczenia. Niewątpliwym atutem spektaklu jest muzyka Kutsier Gunera i jego zespołu w składzie Tagi Akhabari, Hakan Gungor, Hasan Tabar, Buze Sever i Bruno Kaya. Kutsi Erguner jest mistrzem tureckiego fletu Ney. Na jego rozwój bezpośredni wpływ miało uczestnictwo w ceremoniach bractw sufickich, czyli wirujących derwiszy. Erguner współpracował z mistrzami kina Martin Scorsese, Marco Ferreri, tańca Caroline Carlson, Maurice Béjart oraz muzyki Peter Gabriel. Nagrał kilka płyt. Stronę emocjonalną przedstawienia odnajdujemy w śpiewie Tagi Akbariego, którego głos obdarzony fenomenalną siłą i skalą długo jeszcze przenika nas po wyjściu z teatru. Przed sobą ujrzałem pierścień, wysadzany ubóstwem, z głębi mojej wezbranej duszy sto drżeń powstało. Był to spektakl Rumi w mgnieniu oka Roberta Wilsona w Teatrze Wielkim w Warszawie.
RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Paris Country Show, salon, o którym wspomniałam już w ubiegłym tygodniu przy okazji Międzynarodowego Salonu Rolniczego, to impreza dla miłośników natury i myślistwa. Jej połączenie z salonem rolniczym jest nieprzypadkowe. Organizatorzy chcieli właśnie te związki jak najmocniej podkreślić. Proponują nawet specjalne bilety dla osób, które będą chciały zwiedzić obie wystawy. Odbywać się on będzie przy Port de Versailles w ostatnim tygodniu Salonu Rolniczego, czyli od 29 lutego do 3 marca. Znaleźć tu będzie można wszystkie nowinki, niektóre nawet jeszcze nieobecne na rynku z dziedziny myślistwa. W programie również pokazy wyrobów artystycznych, rzeźb, grawiur, wyrobów ze skóry. Jak zwykle przy okazjach tego typu salonów będzie można wykupić wycieczkę tematyczną. W tym roku Afryka. Salon wspomagany jest przez ambasadorów kilku państw Czarnego Lądu, słynących ze swych terenów łowieckich, m.in. Kenii. Agencje turystyczne proponują wyjazdy, w których zapewniają wszystko. Wystarczy tylko uiścić odpowiednią, raczej nie najniższą opłatę, ale nic za darmo. Dla zachęty na targach będzie można obejrzeć wystawę afrykańskich trofeów myśliwskich. Afryka to tylko jedna z wielu możliwości. Można przecież wybrać Argentynę, Kazachstan, Burkinę Faso. Paris Country Show proponuje różne rodzaje broni myśliwskiej. Jest najlepszą okazją do poznania nowych rodzajów broni palnej i białej, a liczy się nie tylko jej skuteczność, ale i design. Myślistwo jest zajęciem snobistycznym i jako takie wymaga specjalnej oprawy. Nie wypada na polowanie założyć starych spodni i pocerowanego swetra. Co wypada, tego dowiecie się Państwo w centrum wystawowym przy Port de Versailles. Amatorzy strzelania z łuku będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności i porównać je z wynikami mistrzów w tej dziedzinie. Będą mogli także posłuchać ich wskazówek i wymienić doświadczenia. No i nie zapominajmy, że nieodłączną częścią polowania jest gotowanie. Będą więc i wyroby regionalne. I wreszcie najbardziej szlachetna strona tego sportu – ochrona środowiska. Drugi salon, który chciałabym dzisiaj zapowiedzieć, to cieszący się coraz większym zainteresowaniem Paris Tuning and Racing Show. To już 10. jego wydanie, tym razem w centrum zainteresowania znalazł się motor. Konstruktorzy zaprezentują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie tuningu, a wystawcy pokażą najpiękniejsze modele z różnych wyścigów z całego świata. Będzie można obejrzeć Aprilę 1200 FV2 w wersji prototypowej, a jest na co popatrzeć. Kobiety kobiece, a mimo to kochające motory, znajdą tu model specjalnie dla nich narysowany. Pokazany zostanie również motor stworzony przez Ludovica Lazareta do nowego filmu Matthew Kasowica Babylon AD. Reżyser będzie zresztą obecny we własnej osobie w czasie prezentacji zajawki jego filmu. Od 3 lat na salonie organizowane są pokazy Drift Show. W tym roku uświetnią je swą obecnością światowi mistrzowie tej dyscypliny. Niewątpliwie wielkim wydarzeniem tegorocznego salonu Paris Tuning Show będzie zapowiedź pierwszych oficjalnych mistrzostw Europy w formule NASCAR, najpopularniejszej w Stanach Zjednoczonych formule wyścigów samochodowych, w której najsłynniejszy jest wyścig Daytona Beach. Amerykanie uwielbiają ten sport. Plasuje się on na 2. miejscu zaraz po futbolu amerykańskim. Teraz zawita on i do Europy. Zobaczymy, czy tu się przyjmie. Futbol amerykański nie stał się ulubionym sportem Europejczyków, ale może wyścigi w formule NASCAR będą cieszyły się większym powodzeniem. W czasie salonu na sprzedaż wystawiony zostanie samochód gwiazdy francuskiej estrady, również wielkiego amatora tuningu, Joea Stara. Range Rover L322, co może zainteresować fanów piosenkarza, albo fanów Range Rovera, albo tuningu.
RFI, la radio du monde.
Multimédia, Stefan Rieger.
Dmitrij Miedwiediew u wieśniaków, Dmitrij Miedwiediew na herbatce u moskwiczan, Dmitrij Miedwiediew na forum ekonomicznym w Krasnojarsku. We wszystkich dziennikach telewizyjnych dzień po dniu najmniejszy gest i słowo desygnowanego następcy Putina relacjonowane są z czułą skrupulatnością, jakby już był prezydentem. Zresztą telewidzom z rosyjskiej głubinki, gdzie docierają głównie państwowe kanały, musi się zdawać, że już nim de facto jest. A wybory 2 marca to czysta formalność, pisze w tekście o skonfiskowanej rosyjskiej telewizji moskiewska korespondentka Le Monde Marie Gigot. Można by zgoła mówić o skonfiskowanej demokracji, ale kto w końcu każe 75% Rosjan godzić się z ustalonym na górze werdyktem? Miedwiediew czuje się, jakby już siedział na tronie, a car nie będzie się przecież wdawał w pyskówki z uzurpatorami. To też pupilek Putina odmówił udziału w jakiejkolwiek debacie przed wyborami. wyborczej z innymi kandydatami. A po cóż miałby wdawać się w dyskusje, w których padać będą populistyczne argumenty? Uzasadnił decyzję coach przyszłego cara. Mieliśmy już okazję wyjaśnić obywatelom, co robimy. Wszystko zostało powiedziane, dodał Putin na swej dorocznej konferencji prasowej. Zaiste wszystko, a okazji nie brakowało. Zaś co do tamtych, jak określił Putin, trzech, pożal się Boże, konkurentów, i tak dysponują wszelkimi środkami, by się wypowiedzieć. Tamci są innego zdania i nie omieszkali podnieść larum. Z żadnym z nich nie jest nam po drodze, zwłaszcza z Żyrynowskim i Ziuganowem. Niemniej demokracja polega na tym, aby bronić prawa do głosu nawet patentowanej kanali, której bezeceństwom tylko sąd, a nie monarcha absolutny, wymierzyć może sprawiedliwość. To też kiedy komuniści i nacjonaliści z Dumy wysyłają wspólny protest do komisji wyborczej przeciwko przydzieleniu Miedwiediewowi ponad 85% czasu antenowego, a reszcie marnych okruszków, trudno temu nie przyklasnąć. Nie takim wszak wyzwaniom stawiał czoło Władimir Czurow, przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, który siedział w jednej klasie z Putinem i najwyraźniej kocha go nad życie. Władimir Putin zawsze ma rację, poświadcza to niemal jednogłośny aplauz opinii, powtarza Czurow. Znamy to skądinąd jako paragraf 22. Dziś wzmocniony przez szantaż na opinię, czyli wymachiwanie za pomocą mass mediów populistycznych maczugą. Czyżby tam właśnie szukał inspiracji nasz prezydent Sarkozy, gdy podważa zasady państwa prawa dźwignią populizmu, gdyż lud rozumie w swym poczuciu zdrowego rozsądku, że nie ma co wdawać się w demokratyczne formalizmy, kiedy zabójcy, pedofile i gwałciciele sieją terror, stanowiąc groźbę wiecznej recydywy. Huxley nazwał już celnie swego czasu ideologię zdrowego rozsądku metafizyką dzikusów. Wiemy doskonale, że za medialną, gładką fasadą kryje się znacznie mniej apetyczna, skrzecząca rzeczywistość. Francuska telewizja, na której na co dzień wieszam psy trochę niesprawiedliwie, zgodnie z zasadą wieszania na najbliższym haku, gdyż w ogólnym rozprzężeniu zdarza się jej trzymać fason nieco lepiej niż innym, urządza w tym przedwyborczym tygodniu rosyjskim prawdziwy festiwal antyputinizmu. Wyłączając prywatny Kanal Plus, praniem rosyjskim brudów trudnią się jedynie kanały publiczne, Edukacyjna Piątka i Kulturalna Arte. Ta ostatnia daje z siebie najwięcej, mnożąc wieczory tematyczne i w szczególności dając carte blanche nadzwyczaj dzielnej reporterce Manon Loiseau, od 10 z górą lat przemierzającej byłe imperium w jego nowych, groźnych wcieleniach. Wojna w Czeczenii, masakra w Biesłanie, rosyjskie sierocińce, stowarzyszenia matek żołnierzy i nieustająca tragiczna walka Anny Politkowskiej o prawdę i sprawiedliwość. Tym razem Manon Loiseau przywiozła dokument o seryjnych zbrodniach w krainie Putina, wracający wnikliwie ku źródłom, czyli owym zamachom w Moskwie 99 roku, które posłużyły za pretekst drugiej wojnie w Czeczenii i za polityczną trampolinę Putinowi. Francuska reporterka, starając się odtworzyć cykl manipulacji, powołuje się na relacje z Riazania, gdzie rzekomo zażegnany zamach na bloki mieszkalne był zapewne w istocie testem na czujność mieszkańców, dokonanym przez FSB, które to służby podłożyły pod filary nośne bloków worki z materiałem wybuchowym, a tak naprawdę z cukrem. Nie udało się stworzyć żadnej niezależnej komisji dochodzeniowej. W roku 2000 powstał w Dumie jej zalążek, a w jej pracę zaangażowali się m.in. Anna Politkowska i Aleksander Litwinienko. Ledwie komisja zaczęła działać, gdy dwóch jej członków, deputowanych Gołowlewa i Juszczenkowa, nieznany ktoś wysłał na tamten świat. O zastrzelonej Politkowskiej i o trutym Litwinience wiemy prawie wszystko. Ta sama jednak przykrość spotkała duszę komisji, Jurija Czekocikina, który zapadł niespodzianie na mega alergię. Na co był naprawdę uczulony? Na Putina czy na kwietne pyłki? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy, gdyż nawet rodzinie odmówiono prawa do zapoznania się z wynikami sekcji zwłok. Nie byłoby wszak dobre pocieszanie się wyczynami Putina i jego pupilka Miedwiediewa jako przejawami egzotyki raz tropikalnej, a raz syberyjskiej. Do wyboru wszystkim nam grozi ześlizg w barbarzyństwo, jeśli nie będziemy zdolni zdyskwalifikować lub przynajmniej wziąć w nawias z porozumiewawczym przymrużeniem oka wszelkich form nachalnego populizmu.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Jean-Bertrand Pontalis, autor poważnego słownika psychoanalizy Le Vocabulaire de la Psychanalyse, założyciel poważnego pisma La Nouvelle Revue de Psychanalyse, wydaje od czasu do czasu książkę bardziej przypominającą powieść niż specjalistyczny esej. Tytuł najnowszej publikacji brzmi w dodatku tak samo jak tytuł popularnego pisma kobiecego Elle, ale w liczbie mnogiej. One to postaci prawdziwe i wyobrażone. Kobiety w życiu Freuda, w powieści Prusta, w Odysei i w życiu Pontalisa. Jeżeli narrator mówiący ja, to naprawdę on. Kobiety, żony i kochanki, ale także siostry, córki i ta pierwsza i do końca najważniejsza matka. Pontalis pisze językiem tak przejrzystym i prostym, jak gdyby nie był uczniem Lacana, twórcy najbardziej zawiłej teorii psychoanalizy. Kilkoma słowami szkicuje sylwetkę Nausikai o głosie kryształowym jak woda rzeki, w której prała bielizna, krzepką postać błękitnookiej Lady Chatterley, poważną i lekką figurę Gradywy z pompejskiej płaskorzeźby, dziewczyny idącej naprzód, z którą nie rozstawał się Zygmunt Freud, gdyż była uosobieniem psychoanalizy, z której wynalezienia był dumny, pisze Jean-Bertrand Pontalis. Są wśród onych, Pontalisa, aktorki sławne w latach 40. XX wieku, młodości autora. Jest długa, wysmukła, raczej męska Catherine Pozzi, wielka miłość poety i filozofa Paula Valéry i Albertyna, kobieta lub mężczyzna, niewyczerpany temat dzieła Marcela Prusta, z którego Pontalis wybrał jedno, jego zdaniem najważniejsze zdanie. Panna Albertyna wyjechała. Zaparło mi dech w piersiach, pisze astmatyk Prust. Rozstanie narzucone jest także utratą siebie, komentuje psychoanalityk Pontalis. Najwięcej kobiet w tym orszaku nie ma nazwisk, ma natomiast przybrane imiona i zmienione życiorysy. Pontalis myli tropy. Nie wiadomo, czy pisze o sobie, przyjaciołach czy pacjentach, ale temat jest zawsze ten sam. Nieuchwytna tajemnica kobiecości we wszystkich tak różnych postaciach, nawet i przede wszystkim matki. Najdłuższy i najbardziej wzruszający rozdział poświęcony matce nosi tytuł Nekrolog nieznajomej.
Jej wizerunek we mnie to różne, wręcz sprzeczne obrazy. Raz widzę w niej kobietę twardą, żądną władzy nad nami, chwilami nawet złą. Innym razem kobietę nieszczęśliwą, oczekującą czułości, która mnie rozczula. Matka jest obecna we wszystkich moich książkach, których nigdy nie czytała, mimo że prawdopodobnie były przeznaczone dla niej. Po to, aby ją dotknąć, aby usłyszała głos syna, który nie potrafił do niej mówić, aby poznała syna, o którym tak niewiele wiedziała, ale głównie po to, aby ujawniła odrobinę ukrytej prawdy o sobie. Było to z mojej strony oczekiwanie absurdalne, niemożliwe do spełnienia i jeszcze dziś, jak widać, nie potrafię z niego zrezygnować.
Pamiętajcie i zważcie u siebie, zdaje się mówić Jean-Bertrand Pontalis, by was nie rozczarował wasz wizerunek w zwierciadle, jakim są wasze dzieci.
Il y a bien des fois j'aime pas les femmes, souvent je les hais parce qu'elles sont belles. Quand elles sont fortes, je les blâme de vouloir se prendre pour des hommes. Il y a bien des fois j'aime pas les hommes, je leur en veux d'être infidèle. Mais quand je pense aux femmes qu'ils trompent, je me dis que c'est bien fait pour elles. Car bien des fois j'aime pas les femmes et leurs beaux discours de petite mère. Et je meurs de honte quand elles se pâment pour un idiot d'homme ordinaire. Parce que bien sûr j'aime pas les hommes quand ils me chassent de leur univers. Je voudrais qu'ils me prennent pour un des leurs. Je voudrais bien partager leur bière. Je me sens ridiculement femme, c'est-à-dire frustrée de nature. Une de celles qui font les drames pendant que leurs hommes font les durs. Il y a bien des fois, j'aime pas les hommes, mais pourtant je voudrais qu'ils m'adoptent, qu'ils m'apprennent à retenir mes larmes, à me sentir fière d'être sotte. Oh. Je peux m'en vouloir d'être une femme, surtout quand je tombe dans les filets d'un de ces pauvres polygames qui me jure de s'en aller jamais. J'aime pas les hommes qui me déchirent,
Tahar Benjaloun jest Marokańczykiem, który w 1971 roku przyjechał do Francji i już tu pozostał. Jest autorem około 30 powieści, opowiadań i esejów. Należy do czołówki pisarzy frankofońskich. W 1987 dostał nagrodę Goncourtów za powieść pod tytułem Święta noc, La nuit sacrée, będącą dalszym ciągiem powieści Dziecko z piasku, L'enfant du sable, która przyniosła mu sławę. Obie są dostępne w polskim przekładzie. Tahar Benjaloun dobrze zna problem imigracji, będąc sam imigrantem. Chociaż jego przyjazd do Francji miał miejsce na początku łatwych lat 70., Benjaloun nie przestał interesować się losem byłych rodaków marzących o przepłynięciu Morza Śródziemnego. W powieści pod tytułem Partir, wyjechać, wydanej w 2005 roku, opisał bywalców kawiarni Hafa w Tangerze, wpatrujących się godzinami w neonowe światła Taryfy po hiszpańskiej stronie Gibraltaru. W najnowszej powieści Sur ma mère, o mojej matce, Benjaloun bierze natomiast na warsztat temat imigracji wewnętrznej. Jemma, jak nazywa własną matkę, wyjechała do Tangeru w latach 50., zostawiając w Fezie rodzinę, przyjaciół, obrazy i zapachy dzieciństwa. Pół wieku później wraca do nich wygasającą pamięcią i szuka w nich oparcia. Dla syna przyjeżdżającego w odwiedziny z Paryża te wspomnienia, które skrzętnie spisuje, są także świadectwem jego dzieciństwa. Tahar Benjaloun ma więcej szczęścia niż psychoanalityk Bertrand Pontalis. Jego matka nie ma przed nim tajemnic, a może on nie stara się ich przeniknąć. Nie usiłuje też szukać dowodów jej miłości i zrozumienia. Wystarczy mu, że razem z nią odnajduje smak czarnych czereśni i kwiatu pomarańczy.
RFI, Radio France Internationale.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.